Witajcie, bracia i siostry. Dobrze, że możemy znowu się spotkać tutaj, aby wspólnie modlić się, słuchać Bożego Słowa, uczyć się i zachęcać się. Przypominam sobie ostatnim razem, kiedy, no może nie ostatnim, ale poprzednio, kiedy byłem u was, to mówiłem o Józefie. O Józefie biblijnym, tym bohaterze pierwszoplanowym, można by powiedzieć, bohaterze biblijnym. I też mówiliśmy o tym, że jakie właśnie patrząc na Józefa, jakie jest najbezpieczniejsze miejsce na ziemi. Kto pamięta, jakie to jest miejsce? Najbezpieczniejsze miejsce na ziemi. Być w centrum woli Boga. To jest właśnie najbezpieczniejsze miejsce na ziemi. Oczywiście Józef jest tym pierwszoplanowym bohaterem, ale dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę naszą na człowieka drugiego planu, który występuje obok Józefa. Dlatego chciałbym, abyśmy zajrzeli do Księgi Rodzaju, 43 rozdział, od 1 do 9 wersetu. Przeczytam. Głód w kraju się nasilał. Gdy więc skończyło się zboże, które przywieźli z Egiptu, Jakub powiedział do swoich synów: kupcie znów dla nas trochę żywności. Juda mu odrzekł: tamten człowiek zobowiązał nas uroczyście, mówiąc: nie pokazujcie mi się bez waszego brata. Jeśli jesteś gotów posłać z nami naszego brata, pójdziemy i kupimy ci żywności. Lecz jeśli nie chcesz go posłać, nie pójdziemy, bo ów człowiek przykazał nam: nie pokazujcie mi się bez waszego brata. Izrael odparł: dlaczego przyczyniliście mi zmartwienia, mówiąc temu człowiekowi, że macie jeszcze jednego brata? A oni odrzekli: człowiek ten dokładnie wypytywał o nas i nasze rodziny. Czy żyje jeszcze wasz ojciec? Czy macie brata? Odpowiedzieliśmy mu na jego pytania: skąd mogliśmy wiedzieć, że powie: sprowadźcie waszego brata? Juda rzekł do swojego ojca Izraela: poślij chłopca ze mną. Wybierzemy się w drogę, abyśmy mogli przeżyć, a nie umarli. Zarówno my, jak i ty, i nasze dzieci. Ja biorę odpowiedzialność za niego. Zdarza się, że zwyczajni ludzie mogą dokonać niezwykłych rzeczy. Bywa, że czasami osoba drugiego planu staje się głównym bohaterem. I właśnie takim mistrzem drugiego planu w omawianej historii jest Juda. Przypomnijmy sobie, jak to było. Józef jest oczywiście tym głównym bohaterem biblijnym. Wyróżnia się on wielkim zaufaniem do Boga i dzięki temu doświadcza Bożej opatrzności w trudnych chwilach swojego życia. Wtedy, kiedy jego bracia zdradzają go, kiedy okazują mu niechęć, kiedy postanawiają pozbyć się go, kiedy knują przeciwko niemu, kiedy w końcu trafia do niewoli, kiedy też jest w więzieniu, wtedy Józef doświadcza szczególnej Bożej opieki. Dlaczego? Dlatego, że ufa Bogu. Dlatego, że jest posłuszny. Dlatego, że chce pełnić wolę Bożą. Po prostu Bóg okazuje mu swoją dobroć. Ale Józef cechuje się też odwagą i cierpliwością w pokonywaniu przeciwności. I w efekcie, po wielu trudnych doświadczeniach, zostaje on podniesiony do rangi premiera Egiptu. To jest piękna historia, w której widzimy, jak Bóg wywyższa tych, którzy są Mu wierni, tych, którzy są Mu posłuszni. I rzeczywiście Józef jest takim przykładem. Józef jest też prototypem Chrystusa, bo wiele wycierpiał, znosił cierpliwie i nie mścił się na tych, którzy wyrządzili mu krzywdę, ale okazywał im dobro. Józef jest w tym prototypem Chrystusa. W wielu innych miejscach w Starym Testamencie widzimy podobne postawy, ale Józef jest tym, który wybija się jakby na pierwszy plan. Ten fragment, który dzisiaj chcemy omawiać, pochodzi z 43 rozdziału Księgi Rodzaju. Opisane są tu swoiste gry Józefa ze swoimi braćmi, bo w kraju, w Palestynie, w kraju Izraela panuje głód. I oni znowu idą do Egiptu po żywność, bo wiedzą, że w Egipcie mogą otrzymać to, czego potrzebują. I tym razem, kiedy przychodzą, stają przed Józefem, ale nie wiedzą, że to jest Józef, nie wiedzą, że to jest ich brat, bo on występuje jako władca tej ziemi, jako zarządca, jako ten, który ma autorytet. I Józef każe tym razem przyprowadzić ze sobą najmłodszego brata. Tego, którego on nie znał, bo Beniamin urodził się już po tym, kiedy Józef był w Egipcie. I Józef wie, on poznaje swoich braci. On wie, że to są jego bracia. I on dopytuje się o całą rodzinę. Wypytuje szczegółowo o ojca i chce też poznać tego Beniamina, którego jeszcze nie widział, który urodził się po tym, kiedy Józef stracił kontakt z rodziną. Józef chce go poznać i to jest warunek udzielenia pomocy. I tutaj właśnie dochodzimy do tej historii, którą przeczytaliśmy, w której fragment przeczytaliśmy wspólnie, gdzie Juda, drugi w kolejności po Rubenie, przekonuje swojego starego ojca i zapewnia go, że on weźmie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Beniamina. On weźmie odpowiedzialność. To jest kluczowe słowo. Juda jest, można by powiedzieć, tym człowiekiem drugiego planu, który wysuwa się na pierwszy plan. Juda jest tym, który bierze odpowiedzialność. On jest liderem. On staje się przywódcą tego klanu. To jest trudna decyzja, bo przywołuje wspomnienia utraty Józefa. Oczywiście trudna decyzja dla ojca, ale jednak ostatecznie Jakub zgadza się. Co prawda czyni to z ciężkim sercem, ale zgadza się wysłać Beniamina. I po odbyciu tej długiej podróży bracia są witani gościnnie przez premiera Egiptu, przez człowieka, który sprawuje tam władzę i który może im pomóc, który ma możliwości. Jednak niepewność dręczy ich duszę, bo nadal nie rozumieją, dlaczego poprzednim razem zwrócono im pieniądze. Oni chcieli kupić tą żywność, a dostali ją za darmo. Zwrócono im pieniądze. I wtedy zarządca domu Józefa ten, który pomaga Józefowi w zarządzaniu całym majątkiem, uspokaja ich i zaprasza na spotkanie z Józefem. Po czym następuje bardzo wzruszająca scena. Scena spotkania tych braci. Bo Józef, widząc swojego nieznanego, najmłodszego brata, nie może powstrzymać wzruszenia. I musi wyjść do innego pokoju, aby ukryć swoje łzy, aby uspokoić się, bo on nie chce ujawnić swoim braciom, kim jest, i chce ukryć swoje emocje. Następnie po zjedzeniu posiłku napełniane są worki ze zbożem. Józef rozkazuje swoim podwładnym, aby włożyli pieniądze na wierzch, a jego srebrny kubek trafia do worka Beniamina. Jest to oczywiście podstęp, o czym bracia Józefa nie wiedzą, ale Józef prowadzi swego rodzaju grę ze swoimi braćmi. Następnie Józef wysyła swoich gońców, którzy sprawdzają zawartość worków i oskarżają ich właścicieli o kradzież. I tym razem największym przestępcą w cudzysłowie staje się Beniamin, bo to w jego worku znajduje się ulubiony srebrny kubek władcy Egiptu. Bracia muszą zawrócić, stawić się ponownie przed Józefem na przesłuchanie. Nie wiemy, dlaczego Józef prowadzi taką grę. Być może jest w tym jakiś element rewanżu. Może chciał im napędzić strachu. Może po prostu jakoś odegrać się za swoje niepowodzenia, za swoje trudne chwile, które wcześniej, będąc młodym, przeżywał z nimi. Albo po prostu chodzi tylko o to, żeby dłużej być z nimi. Żeby jeszcze przedłużyć ten moment spotkania. Józef im pomaga, ale jednocześnie napędza strachu. Oni cierpią głód i są zdesperowani. Oni muszą przyjść do niego po pomoc. Ale on trzyma ich w napięciu. On jest, można by powiedzieć, panem tej sytuacji. I być może właśnie w ten sposób chce im może dać nauczkę, ale też chodzi o to, aby przebywać z nimi dłużej, aby mieć więcej czasu. Można domniemywać, że w sercu Józefa toczyła się swego rodzaju walka. Z dzisiejszego czytania dowiadujemy się, że sam Józef miał obrońcę w osobie Judy. To było wtedy, kiedy bracia decydowali o losie Józefa. Przypomnijmy sobie tą historię. Juda zaproponował sprzedanie Józefa karawanie egipskiej w niewolę. Losy Józefa były niepewne wtedy. Niektórzy chcieli, żeby go uśmiercić. W końcu postanowiono wrzucić go do studni, w której nie było wody. Ale to Juda wpadł na pomysł. Kiedy zobaczył tą karawanę egipską, to Juda właśnie wpadł na pomysł. Powiedział: sprzedajmy go do Egiptu. I w ten sposób Józef trafił do ziemi, która była żyzna, która mogła wyżywić także i tą całą rodzinę w czasach kryzysu, w czasach głodu. I w efekcie, dzięki temu, że to Juda miał taki pomysł, Józef trafił do Egiptu i stał się tam ważną osobą. Zajmował ważną pozycję na dworze Faraona. I tym razem znowu Juda występuje jako obrońca. Ale tym razem obrońcą Juda staje się obrońcą Beniamina. Pamięta, co obiecał swojemu staremu ojcu przed podróżą. Co on powiedział? Ja biorę co? Odpowiedzialność. Ja biorę odpowiedzialność. I teraz, kiedy stoi przed Józefem, nie wiedząc o tym, że to Józef, opowiada historię swojej rodziny. Jego opowiadanie nabiera szczególnego dramatyzmu, gdy dochodzi do Beniamina. Juda jest gotowy ponieść wszelkie koszty. Nawet sam siebie oferuje w niewolę, aby tylko uwolnić Beniamina. On tym razem wyrasta na prawdziwego lidera, który rzeczywiście potrafi wziąć odpowiedzialność. To nie są tylko słowa, ale za tym idą także czyny. Właśnie na tym polega przywództwo. Przywództwo to nie jest gołosłowie, to nie jest jakieś opowiadanie bajek, jakichś historyjek, które szczypią za serce. Ale przywództwo to jest wyznaczanie celu, to jest pociąganie ludzi za sobą, to jest branie odpowiedzialności za konkretne osoby. I tutaj widzimy, że Juda jest takim człowiekiem. On oczywiście pełni drugoplanową rolę w swojej rodzinie, ale teraz wysuwa się do przodu. Staje się, można by powiedzieć, mistrzem drugiego planu. Bywa czasami, że drugorzędne osoby odegrały pierwszorzędne role. Zwyczajni ludzie mogą dokonać niezwykłych rzeczy. Kiedy zdarza się te 5 minut w ich życiu. Chodzi o to, aby to wykorzystać. Aby nie struchleć. Aby nie przestraszyć się, ale zrobić właśnie ten krok do przodu. I Juda jest człowiekiem, który jest, można by powiedzieć, drugoplanowy, ale wykorzystuje swoją chwilę, aby stać się człowiekiem pierwszego planu. Tak jak może ten kopciuszek ze znanej bajki, który staje się księżniczką. Tak bywa też w prawdziwym życiu. Dzisiaj wielu z nas ciągle trwa w modlitwie o pokój dla Ukrainy, o sprawiedliwość dla tego narodu. Pomagamy jak możemy, ale też podziwiamy prezydenta tego kraju, Zełenskiego, który był komikiem. Całkowicie może on jego zadanie polegało na tym, żeby rozbawiać ludzi. Ale ten komik stał się mężem stanu. Ktoś, kto był, można by powiedzieć, wyśmiewany przez innych, stał się prawdziwym przywódcą. I kiedy zaproponowano mu, że kiedy na początku, pamiętamy tą chwilę, kiedy zaproponowano mu, żeby po prostu emigrował z kraju, to on powiedział, ja nie potrzebuję podwózki, ja potrzebuję pomocy w tym, aby sprzeciwiać się wrogowi. I czyni to śmiało i odważnie do dnia dzisiejszego. Właśnie ten czasami drugoplanowy człowiek może wyjść na pierwszy plan, może odegrać pierwszoplanową rolę. I takich przykładów jest wiele. W Nowym Testamencie czytamy na przykład o niepozornym Andrzeju, który, jak wiemy, był uczniem Jana Chrzciciela, do czasu, kiedy spotkał Jezusa z Nazaretu. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. i w Jezusie rozpoznał Mesjasza, po czym postanowił zaprosić swego brata Szymona, Piotra, który z kolei stał się pierwszoplanowym bohaterem Nowego Testamentu. Ale gdyby nie Andrzej, nie byłoby Piotra. A więc jaką ten człowiek drugiego planu czasami pełni pierwszoplanową rolę. Czasami ma wpływ, wielki wpływ na tych ludzi, którzy stają się pierwszoplanowymi bohaterami. Podobnie było w Dziejach Apostolskich z Barnabą, którego imię pojawia się zaledwie kilkakrotnie w tej księdze. Bo to jest po prostu człowiek drugiego planu. Ale to właśnie on odegrał niezwykłą rolę we wprowadzaniu Saula, który przybrał imię Pawła, do środowiska chrześcijan. Jak wiemy, Saul prześladował chrześcijan i wszyscy się go bali. Chrześcijanie mieli go, można by powiedzieć, na czarnej liście. Wystrzegać się tego człowieka. Trzeba jak najdalej od niego. Ale to Barnaba rozpoznał przemianę w sercu Saula i zaczynał przekonywać innych wierzących i w ten sposób poprzez jego świadectwo, poprzez jego dobrą pracę, którą wykonał, Saul czy Paweł mógł być wprowadzony do środowiska chrześcijan i mógł stać się przywódcą, mógł stać się misjonarzem i tym, który odegrał pierwszoplanową rolę. Właśnie dzięki temu, że to Barnaba udzielił mu swojego wsparcia. Czasami zwyczajni ludzie mogą dokonać niezwykłych rzeczy, jeśli są posłuszni Bożej woli, jeśli potrafią zrobić ten krok w odpowiednim momencie. Ten krok wiary, krok czasami ryzykowny, czasami trudny, ale taki krok, który może nie tylko ich samych poprowadzić, ale może odegrać też wielką rolę w życiu innych ludzi. I podobną rolę właśnie odgrywa w naszej historii Juda. On dzielnie broni swego młodszego brata Józefa w sytuacji zagrożenia, a potem staje się też adwokatem dla najmłodszego Beniamina. Najpierw Juda namawia braci, aby nie odbierali życia Józefowi i ratuje go przed niechybną śmiercią. Gdyby nie Juda, to bracia mogliby dokonać egzekucji na swoim bracie Józefie, którego tak bardzo nie lubili, do którego pałali niechęcią, a może nawet nienawiścią. Ale właśnie Juda stał się tym obrońcą, tym, który wstawiał się, tym, który wpłynął na zmianę losów swego brata dzięki temu, że wstawiał się za nim. I wtedy właśnie podsunął im pomysł sprzedania Józefa do Egiptu. I Biblia mówi, że bracia usłuchali Judy i uczynili tak, jak im poradził. I dzięki temu możemy teraz czytać tę fascynującą historię i możemy uczyć się z niej i możemy również być zachęceni. Tym razem Juda wstawia się za innym bratem, za najmłodszym, za Beniaminem. Pamięta, że obiecał swemu ojcu brać odpowiedzialność za Beniamina. I z omawianej dziś historii dowiadujemy się, że Beniamin uległ pewnemu podstępowi, za co groziła mu kara, ale jednak ominęła go dzięki odważnemu wstawiennictwu Judy. Bo to Juda stanął przed władcą Egiptu, nie wiedząc o tym, że to jest jego brat Józef, i bronił Beniamina Pierwszoplanowym bohaterem tej historii jest oczywiście Józef. Jest on także, tak jak powiedzieliśmy, prototypem Chrystusa, bo wiele wycierpiał od swoich braci, ale nie zemścił się na nich. Wprost przeciwnie, pomagał im, gdy byli w potrzebie. Czynił dobro. I Biblia wzywa nas, chrześcijan, do naśladowania Chrystusa. To nie jest łatwe, ale to jest możliwe. To jest nasz cel, do tego dążymy, aby zawsze tak postępować. Juda jest w tej całej historii postacią drugoplanową, ale dziś wysuwa się na prowadzenie. Jego postawa, odważna obrona Beniamina, jest niezwykle imponująca, bo zwyczajny człowiek dokonuje niezwykłego czynu. Czynu, który ma wielki wpływ na życie innych ludzi. Drodzy, my często myślimy o sobie, że jesteśmy takimi szarymi myszkami. Co my możemy? Jakie mamy możliwości? O, gdybym był gdzieś na jakimś wyższym stanowisku. O, gdybym miał więcej władzy. O, gdybym był bogatszy. O, gdybym może był bardziej dostrzegany przez innych. Drodzy, to nie o to chodzi. Na przykładzie Judy widzimy, że chodzi o co innego. Chodzi o to, aby rozpoznać swój moment. Aby brać odpowiedzialność. Aby zaryzykować czasami. Aby wiedzieć, że pełnię wolę tego, który jest moim Panem, który wzywa mnie do takiego postępowania. Postawa Judy jest także prototypem Chrystusa. I Biblia mówi, że Chrystus wstawia się za nami przed Ojcem w niebie. A każdy z nas jest wezwany do naśladowania Chrystusa. Dlatego zadajmy sobie dziś pytanie i niech to pytanie pozostanie z nami przez jakiś czas. Czy wstawiam się za innymi? Podobnie jak Juda to czynił. Ale zanim zadasz sobie takie pytanie, to zadaj sobie jeszcze inne pytanie. Kto był twoim obrońcą w chwili próby? Możesz sobie przypomnieć taką sytuację, kiedy byłeś w trudnej chwili, kiedy potrzebowałeś pomocy i ktoś wyciągnął rękę. Ktoś był twoim obrońcą. Ktoś się za ciebie wstawiał. Jeżeli tak, wyraź wdzięczność Bogu za takie osoby. Bo takie osoby, jeżeli były w twoim życiu, w moim życiu, miały wielki wpływ. To dzięki ich wstawiennictwu, dzięki ich postawie możemy być tu, gdzie jesteśmy. Może nasze życie potoczyłoby się całkiem inaczej, gdyby nie te osoby. Ludzie, którzy są obrońcami, którzy są wstawicielami, wstawiennikami, którzy są pomocni dla nas, mają wpływ na nasze życie. No ale właśnie teraz jest chwila, kiedy może ty możesz również wstawiać się za innych. Możesz być obrońcą, możesz mieć wpływ na kogoś innego. Pomyśl teraz przez chwilę. Może przyjdzie ci do głowy taka osoba, która potrzebuje twojego wstawiennictwa, twojej obrony, twojej pomocy. Twoja pobożna postawa, twoja odważna postawa, twoje posłuszeństwo Bogu w obronie innych może odmienić czyjeś losy, bo zwyczajni ludzie mogą dokonać niezwykłych rzeczy, jeśli są powołani, i prowadzeni przez Boga. Niech Bóg nas w tym błogosławi. Amen.